edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Czyli dzisiaj zapraszamy na rozmowę z jednym z najlepszych nauczycieli w Polsce. Mówię to zupełnie bez żadnej kozery. Człowiek rzeka, człowiek inspiracja, człowiek, który i dla nauczycieli, i dla uczniów jest...
Ja powiem ci szczerze, że on jest zjawiskowy. Jak ja słuchałem teraz przed chwilą sobie trochę tego nagrania, ja naszego gościa nie znałem wcześniej osobiście, nadal go nie znam. Słyszałem o nim oczywiście, ale po tej rozmowie, po przesłuchaniu jestem... No, znowu tak jakby w tym całym animuszu jego lorkowej takiej...
Lorkowatości,
dokładnie.
Bo tak. Będziemy rozmawiali właśnie z Grzegorzem Lorkiem, nauczycielem biologii z Leszna, człowiekiem, od którego zaczęła się historia konkursów Nauczyciel Roku w 2002 bodajże roku. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, a jak nie, to wytniemy. Pierwszy człowiek, który wygrał konkurs Nauczyciel Roku, konkurs organizowany wtedy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez Głos Nauczycielski, i Grzegorz Lorek był takim pierwszym i jest wciąż pierwszym nauczycielem, który wygrał ten konkurs. To jest człowiek pasji, człowiek, który żyje szkołą. Ja u siebie w domu od 2013 roku mam na ścianie takie hasło, które on mi wydrukował. Przeczytam: wiara w ucznia czyni cuda. I to jest motto, którego i on się trzyma, i ja też zacząłem trzymać się tego hasła. I myślę, że jeżeli ludzie, którzy nas słuchają, nauczyciele, dyrektorzy, zrozumieją, że wiara w ucznia czyni cuda, dokładnie tak się stanie.
Ja tylko poproszę wszystkich o wybaczenie nam tego, że będzie wyraźnie słychać w czasie nagrania, że głos Marcina jest troszeczkę dziwny, czasami przerywa, ale tego dnia, kiedy nagrywaliśmy, no coś w Tarnowie było dziwnego, nie wiem, przechodziło coś, nie wiem, jakaś burza, fala magnetyczna, UFO, które...
Orkan Marcin Z,
i on niestety nie pozwolił nam dobrze Marcina nagrać, ale no zrobiliśmy co można było, żebyś był zrozumiały, i chyba jest. To bez dłuższych, większych rozprawek będziemy przechodzili do rozmowy, a ja się umawiam z Marcinem po rozmowie jeszcze na kilka minut gadania tego, co usłyszeliśmy.
Zobacz, mam 5 dych, ale nie 60 dych. Jedziemy.
Dobra, więc w wykładzie, który był nagrywany 5 lat temu na Światowym Szczycie Edukacyjnym w Katarze, mówiłeś o tym, że musimy rozpalać uczniowski ogień jako nauczyciele. No to powiedz nam, po co to robić? Nie wystarczy po prostu nie uczyć?
Ja tak naprawdę zjawiam się w życiorysie tych uczniów, a już w języku urzędniczym to wyłącznie tam się zjawiam, na te 45 minut. I wyobraźcie sobie, że wchodzicie do kina na film, który jest diablo kosztowny w produkcji, diablo zajmujący, zaangażował całą masę ludzi, którzy do tego siedli, żeby to przygotować. I z chwilą, kiedy ten film skończy się po wyjściu z tego kina, to nie miało specjalnego sensu. Ja tak naprawdę mam te 45 minut na to, odliczając całe to, mówiąc wulgarnie, duperele organizacyjne, i które właściwie dla strony urzędniczej są już wszystkim. Ja tak naprawdę mam 45 minut na to, żeby coś podpalić. Ja przez 45 minut nie jestem w stanie kompletnie, absolutnie. Ja mam 30 ludzkich książek, które się nazywają Anna, Marcelina, Kamila i tak dalej, i ja mam czas, żeby je podpalić. Ja wkrótce zniknę z ich życiorysu szkolnego, również tego lekcyjnego, a to ma się palić dalej, no.
Ale co ma się palić? Palić się ma to, że oni mają kochać biologię?
To, co jest w nich jest. Ma się palić to, co w nich jest, to, co w nich było generalnie od zawsze. W każdym człowieku jest jakiś element inspiracyjny. Ja jestem, z tej strony chłopak jest biolog, więc wybaczcie, ja wiem, dlaczego przeżyliśmy jako gatunek biologiczny i tu jesteśmy, bo byliśmy ciekawi tego, co jest za górką. Ci, którzy nie byli ciekawi tego, co jest za górką, i nie byli plastyczni do tego, co się dookoła dzieje, po prostu już ich nie ma, mówiąc wulgarnie, to już w piachu. Jest. No tak jest. Ja to... I można się na to obrazić, albo próbować się z tym pogodzić, to zrozumieć. Więc po tej planecie chodzi parę miliardów homo sapiens, które z natury są generalnie ciekawe tego, co jest obok. Jedne mniej, drugie bardziej. A moja rola, do czego zostałem zatrudniony za pieniądze podatników, to jest podsycać im tę ciekawość. Dobra, już nie w tym kierunku, żeby szukać ból na sawannie, albo szukać potoku z czystą wodą za górką Serengeti, tylko odnajdywać coś, co jest tuż obok generalnie, czego widać, ale też i nie widać. Tak?
A można zapalić kogoś, kto nie lubi biologii? To znaczy kogoś, kto przychodzi do ciebie i mówi, że ja z pana przedmiotem nie chcę mieć nic wspólnego, proszę dać mi truje i ja się odczepię. I ja nie za bardzo chcę się zapalać akurat do tego przedmiotu.
Ale nie można tego robić na siłę. Hmm? Zapalanie nie może mieć charakteru siłowego, to nie jest pirumania. Nie? No, inaczej, myślę, że nauczyciele popełniają czasami dość duży błąd. Wejdź do klasy na początek i załóż, że dla całej tej ekipy ludzi jesteś stary, jesteś nieatrakcyjny, to twoja opowieść o świecie w ogóle nas kompletnie nie interesuje, a to facet, że ty masz ogień w oczach na widok jakiejś helisy czy innych ptaków, story nas to kompletnie nie interesuje. Ostatnio w Nature ukazał się artykuł tydzień temu. Ja nie mam psa i nie jestem fanem hodowania psów. Jedyne psy dla mnie to są wilki. Ale mnie to tak nakręciło, że okazało się, jak to trudne jest do zbadania, okazało się, że nie dość, że psy są samoświadome, co wiadomo od roku, ale są samoświadome węchowo, czyli rozróżniają jednego psa od drugiego, może nawet wiedzą o psiej śmierci w przededniu Wszystkich Świętych, ale psy potrafią manipulować swoimi właścicielami. One przez te 30 tysięcy lat udomowienia nauczyły się robić różne miny, grają mimiką swoich mięśni i mnie to specjalnie nie kręci tak naprawdę aż tak bardzo, hodowanie psów, ale myślę sobie, wow, jak to ktoś sprawdził i jak ja spróbuję na siłę jutro, zresztą dziś to zrobiłem, wsadzić to do, zapalić tym 30 osób, to mi się to nie uda, a jak oni zobaczą, że facet autentycznie nakręciło artykuł w Nature, z którego wynika, że te popi, smile, psie potrafią manipulować właścicielami, no to jest.
Ale na pewno nie miałeś dzisiaj w programie i w swojej rozpisce materiału mówienia planu mówienia.
No oczywiście, że nie miałem. Oczywiście, że nie miałem.
No ale mi młody nauczyciel mówi, że jak nie ma tego w swoim planie, to on tego nie powie. Co ja mam mu powiedzieć?
Niech zadzwoni do mnie.
Niech posłucha dogadek.
Nie, no jakby...
No ale rozumiesz, on przychodzi, on jest strasznie zdenerwowany. To będzie później, pewnie ci zadam jeszcze to pytanie, bo nie chcę...
Ja mam pytanie, zatrudnili go do... No ja rozumiem, dlaczego on to robi, bo usłyszał te dwa kultowe wyrazy, podstawa programowa.
Tak.
A to licha, jakby to generalnie chyba jest oczywiste, że nauczyciele powinni mieć jakiś margines swoich zachowań odważnych. Ale do licha, panowie, jeśli jest zaćmienie słońca i następne już nie będzie za mojego życia, bo tak się zdarzyło parę lat temu, a uczniowie przychodzą z wypisanym wymóc wulgarnie na swoich edukacyjnych gębach Ferdy Dłukowskich smutkiem, bo pan od fizyki nie pozwoli im wyjść i zobaczyć tego zaćmienia, czy jest szansa, no to co mam zrobić? Rura do woźnego, bierz okulary te spawalnice i wyprowadź ich na dziedziniec szkolny, nawet jak nie zgłosiłeś tego wcześniej w karcie wyjścia na dziedziniec szkolny i pokaż im to zaćmienie słońca, bo następne będzie po ich śmierci.
Aha, a powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że mamy te 45 minut, trzeba to wykorzystać. Jaki jest twój stosunek do prac domowych? Bo teraz jest taka debata, wiesz, na zasadzie nie zadawać, zadawać. Co ty o tym sądzisz?
No zadaję zadania domowe. Oczywiście one mają naprawdę tylko wtedy sens, kiedy zmieniają punkt spojrzenia na to, co się działo na lekcji. Jak to jest zadanie domowe, wypisz 6 aminokwasów, a na lekcji było 20, no to... Nie ma to najmniejszego sensu, ale jeśli na lekcji gadaliśmy o rybach, które siedzą jedne w morzu, drugie w stawie i tam mają problemy ze osmoregulacją, bo tu są takie jony i tym rybom nie jest wszystko jedno, gdzie one siedzą, to jak ty zapytasz, a żaba? A jest żaba? Aha. A jest żaba, a jest żaba? A jest żaba Firefly'a, która siedzi sobie w malezyjskich morzach przybrzeżnych, a żaba to jak sobie radzi? Czyli całą tą historię lekcyjną jakby trochę odwracasz, zmuszasz ich do spojrzenia. To się nie zawsze udaje, nie przesadzajmy. Mhm. Nie wszystkie zadania domowe tak wyglądają. Ale jak tobie uda się zapytać o coś, co zahacza o to, co było na lekcji, a jednocześnie trąci życiem codziennym, taką jakby odmiennością, ta żaba malezyjska, a w ogóle są żaby w Malezji i tak dalej, no są, jak ona sobie radzi, skoro ta robi tak, karb robi tak, a rekin robi tak. Dobrze jest też, mam też zajęcia z gimnazjalistami, czy eks-gimnazjalistami, jak odniesiesz coś, co było na co dzień, do życia codziennego. Na przykład w programie gimnazjalnym w podstawie nie ma budowy kolana, nie ma, jest tylko wzmianka, że są stawy i nie ma stawu, dobra. Natomiast co drugi uczeń w klasie słyszał o kimś, kto się rozwalił więzadło na kolanach, wszyscy mają kolana, w klasie jest 60 kolan, to spróbuj im zaproponować, żeby narysowali to swoje kolano i napisali, co w tym kolanie jest, bo nawet nauczyciele na korytarzu mówią, coś mi się tam w tym kolanie popsuło i zrobili mi rekonstrukcję. Czego? No tam tak, czegoś mi tam zrobili rekonstrukcję. Więc jak oni mają te kolana, ale jak tych kolan nie ma w tym podstawie, to może niech się tym kolanom przyjrzą, skoro trzymają ręce na tych kolanach. Więc zadania domowe niech zostaną, ale pod warunkiem, że mają swój ważny charakter i twórcy, że odnoszą to, co się dzieje w szkole, do realności codziennej i może próbują to pokazać w zupełnie innym, jakby od generalnie drugiej strony.
Czyli mają coś rozwijać, a nie powtarzać to, co było na lekcji, bo to...
No nie ma sensu. Oczywiście, że tak, jaki jest sens? Wynajęli faceta, dali mu 45 minut, to jaki jest sens jeszcze raz do tego wracać? Zupełnie w tym samym ujęciu, w tej samej ścieżce. W ogóle być może powinno być tak, że te zadania domowe powinien zadawać ktoś inny. Ktoś, kto patrzy na coś zupełnie inaczej. Czujecie, że jakby ja patrzę na to tak, a teraz przychodzi ktoś inny, kto ma zupełnie inne spojrzenie, a teraz, zwłaszcza takie zdania, co bym zrobił, gdyby było inaczej? To jest wow. Znaczy, gdybym ja umiał takie zdanie domowe zadawać zawsze, to bym siebie bardziej jako nauczyciela lubił.
A bo o tych emocjach wspominasz często, bo dużo ludzi mówią o emocjach, a tutaj to ocieplanie klimatu emocjonalnego. O co chodzi? Co to jest ten klimat emocjonalny i dlaczego trzeba go ocieplać?
A panowie, nie macie takiego, przecież to chyba jest oczywiste, że jak przychodzisz do grupy ludzi, to oni patrzą na ciebie przez pryzmat dwóch rzeczy, które powinny być dla nauczyciela oczywiste. Najpierw tego, jakim jesteś człowiekiem, tak mocno mówiąc, ale tak, czy ty sprawiasz wrażenie sympatycznego? W tej materii orientują się po tonie twojego głosu, mimice twarzy, czy ty jesteś dla nich życzliwy i tak dalej. Jak to jest jedyne spotkanie z nimi, to pewnie się na tym skończy. Wiesz, fajnego gościa spotkałem. Natomiast jak robisz to dłużej i widzisz ich codziennie przez rok, dwa, to dorzucą do tego drugi element, czy ten facet coś umie. Czy ta merytoryczność, czy on jest w stanie, nie mam pojęcia, ogarnia technologię IT, czy on rzeczywiście potrafi zapytać kogoś o coś po angielsku. Natomiast te dwa aspekty są nauczycielsko święte. Ja jestem niemal pewien, że nauczyciele są mocni merytorycznie, autentycznie, w sensie jakby, no, są fachowcami w tym, co robią, ale w tym sensie merytorycznym, że znają te daty. Ja się znam na ribosomach, ja się znam na replikacji DNA. Chłopaki, nie znacie się na helikazach, ani na polimerazach RNA i DNA zależnych, ani na AVV-nie polskich. Natomiast I nic w tym złego. Natomiast po drugiej stronie nie zapomnij o tym, w jaki sposób o tych helikazach mówisz, bo to są żywi ludzie, którzy mają za sobą w środku cały bagaż poranków domowych, domowych kłótni, domowych problemów, czego tamkolwiek jeszcze. Jest ten klimat w klasie, oni nie mogą się bać. Absolutnie. To jest warunek pierwszy. Absolutnie nie mogą się bać ani ciebie, ani tego sytuacji w klasie, nie mogą się bać kompletnie pytać, czyli muszą mieć bezwzględny komfort. Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata, która mnie dotyczy. Mogę wyjść na kompletnego ignoranta, nie chcę nim być i on ten klimat wytworzył.
To jest ta zasada, o której mówiłeś, że im głupsze pytanie, tym lepiej, tak?
To jedyne głupie to jest takie, na które znasz odpowiedź. To, co robisz, to na pokaz. Chcesz coś tam siebie dowartościować, kogoś upokorzyć, bez sensu. Nie trać ludzkiej energii, ale jak nie znasz odpowiedzi na pytanie i nie boisz się, wow, tu panowie jest naprawdę super. Uwierzcie mi, świadomość, kiedy oni pytają o takie bzdury, wręcz wystawiające na pośmiewisko edukacji, ich i system. Pytają o takie rzeczy dotyczące ich organizmów. Wow, serio? To jest nawet o to, że słońce się kręci dookoła Ziemi. Serio. I nie wolno ci z tego śmiać. Natomiast powinieneś dbać o to, żeby ten klimat, żeby oni mieli poczucie, o cokolwiek zapytam. I nawet podejdę do tablicy i wystawię się na pośmiewisko innych, próbując uzyskać odpowiedź na jakieś pytanie, bo ja czegoś nie rozumiem. a inni to zrozumieli, to jest naprawdę, naprawdę święte.
Pytam teraz, uwaga, bo mam jeszcze w swoim życiu taki epizod, który cały czas trwa, jestem dyrektorem swojej szkoły.
Nie domyśliłem się.
Okej. Okay. Nie, no, zastanawiam się nad tym, słuchaj, mam takiego nauczyciela jak ty. No, nietuzinkowa postać, bez zbędnej skromności. Był w Doha, zdobył tytuł, był w mediach, umie mówić, jest kolorową postacią. Co więcej, podburza mi woźnego, żeby dzieciaki wyszły na zewnątrz i oglądały zaćmienie słońca, chociaż pan fizyk się nie zgodził. Powiedz, pytam się zupełnie poważnie jako dyrektor, czego wymagasz ode mnie jako dyrektora, jako przełożonego swojego, żebym z jednej strony dał ci spokój i żebyś pracował tak jak pracujesz, albo ale z drugiej strony, żebyś no jednak czuł, że jestem dyrektorem i że mogę coś jednak na coś ci zwrócić uwagę.
Wow, w sensie to jest diablo ważna rzecz. Dyrektor, tak jak podejrzewam, że to nie tylko w szkole. Szef, który ma poczucie, że jak swojemu pracownikowi zabierze to jego ja, to już tego pracownika nie ma, to musi zaszukać innego, żeby nie przeszkadzał. Hmm. Ale to jakby... Ja na przykład, mnie się zdarzało bywać od swoich dyrektorów, którzy mi mówili, żebym czegoś nie robił. Ale zawsze mówili to, czułem to z troski. Że, wiesz co, Lorek, może robi to strasznie rzadko. Dyrektor, który raz na 7-8 lat mówi, żebym może jednak nie zadawał takiego zadania domowego. I mnie natychmiast dopada po pół godziny refleksja, że rzeczywiście facet czy dyrektorka ma rację. Wow, no to szef, który ci raz na kilka lat mówi, żebyś czegoś nie robił i ty dobrze czujesz, że robi to z troski o całą tą historię i ciebie, to jest rewelacja. Generalnie szefostwo w szkołach powinno być ogromne zaufanie. Ja mam poczucie takiego zaufania. Duże. Że mnie się ufa, dyrekcja mi ufa, że nie posłuję ją do wszystkich diabłów tymi podpisami, o które proszę, a ona jednocześnie też dobrze wie, że ja nie proszę ją o podpisy in blanco, prawda? Jakby na tej zasadzie. I też miałem dość długi okres czasu, żeby pokazać, że nie zawalam spraw również od tej strony, bo można sobie być kolorowym, można mieć dwie pary butów albo tam cokolwiek jeszcze, stawać na rękach i szarpać woźnego, ale jest pewien próg odpowiedzialności za kogoś i to, że ja z lekkim przymrużeniem oka mówię o urzędnikach, dobra, ale jest gdzieś granica tego wszystkiego, gdzie ja również dla samego siebie powinienem zadbać o całą masę rzeczy, żeby, jak to się nazywa w języku, Lorek dołożył starań, mimo całej tej kolorowatości, żeby zdarzenie nie zaistniało. I ja to robię, nie? Wziął dzieciaki na boisko, ale nie wziął ich na dach, żeby one skakały i sprawdzały grawitację, ani też nie wziął ich na Atlantyk, żeby zaczęły wieloryba, a one nie umieją pływać. W takim procesie edukacyjnym, który jest dynamiczny i jest na swój sposób nie do końca przewidywalny, musi być miejsce na improwizację. Przyjeżdżają moi studenci z Oxfordu, dawni uczniowie, dzisiaj doktorzy Oxfordu, i oni robią często błędy. Drobiazgowe. A to slajdy im się pomyliły, a to literówkę machnęli, ale reszta jest wow. Czujecie, to trochę tak jakby leciało coś w stronę Marsa, było sukcesem całej ludzkości, ale jednak kartka papieru na tej podłodze, w tym pojeździe, leży nie po prawej, tylko po lewej stronie. I to kompletnie nie ma znaczenia. Nadal maszyna leci. I znajdę kogoś, kto się doczepi i powie, sorry, wstrzymujemy lot, kartka jest nie po tej stronie. To jest małostkowe, upierdliwe i to jest miałkość dyskusji.
Przecież twoi uczniowie to faktycznie są studenci najlepszych uniwersytetów na świecie, Oxford, Swords, to są ludzie, którzy pracują jako lekarze na całym świecie. No, jak się dochodzi do tych sukcesów? Jak to jest, że nagle można stworzyć taką osobę, pomóc jej w tym stworzeniu, żeby dała radę poradzić sobie na właśnie uniwersytetach typu Oxford, najlepszych na świecie?
Co, ja bym się na Oxford nie dostał, mimo że gadam po angielsku i kocham to, co robię. To jest dobrze wiedzieć, gdzie jest swój taki Mount Everest, a wizja uczniów, którzy cię przerastają, jest dla nauczyciela nie powinna być frustrująca, tylko powinna być budująca. I bez jakiegoś patetycznego, religijnego zadęcia, po jego uczniach go poznacie, uczniowie, którzy biją.
Wow.
I całe są zastępy taki, to jest woda na mnie na błędzie. Ja mam w rękach chłopak i kartkę sprzed paru dni. Odzyskałam wiarę siebie, bardzo dziękuję za twoje wsparcie. Czasami po to. Daria jest po niemieckiej, po polskiej, angielskiej medycynie. Pozdrawiam Darię, tam siedzi w Berlinie, dobra. Natomiast wystarczy czasami wierzyć w to, że im się uda bardziej niż on. Widzicie? Facet, który teraz, on się nie obrazi, pewnie zakuwa teraz, bo ma grypę, w ogóle oni to nazywają freshness week, że wszyscy na Oxfordzie to mają na początku grypę, bo się z tego stresu i roboty przeziębiają. I wczoraj do mnie dzwonił w nocy, nie obrazi się. I on to kiedyś rzucił na szkolnym korytarzu, odebrałem to jako jeden z gigantycznych takich komplementów akurat pod serce pedagogiczne i gdzie się tam pochowają. On nie wiedział, że tego słucham. Jak gimnazjaliści o różnych rzeczach gadają, za przeproszeniem, często głupich i może i wulgarnych, nieważne. I jak o tym ucha usłyszałem, kiedy dwójka, ty, ten Lorek, to słuchaj, to jest taki super, taki nauczyciel, czy co, a on powiedział, tenże Michał Jezierski, pewnie wkrótce o nim usłyszymy, siedzi teraz na Oxfordzie, wiesz co, on może nie jest tak super, to trudno sprawdzić, ale ten gościu to bardziej wierzy, że mi się uda niż ja sam. Wow, ja odebrałem, myślę sobie, bo miałem dyżur wtedy na korytarzu, a że mam słuch wyczulony przez obserwowanie ptaków od prawie 40 lat, myślę sobie, o kurde, grubsza sprawa. Grubsza niż to, gdyby powiedział, nie, nie, on dużo wie. I to myślę, że to powinna być cecha, jeśli ty uwierzysz w to, wiadomo, że od samej wiary do jasnej cholery, to przecież nie dostaje się nikt na medycynę ani na Oxford, ale najczęściej, jeśli oni sami sobie coś zaplanują ze swoim życiem zrobić, z jakimś pewnym wyprzedzeniem, to prędzej czy później im się to generalnie uda. Ale ty, zatrudniony, masz im pomóc w tym, żebyś im absolutnie... Wiecie, co jest najtrudniejszą robotą w życiu nauczyciela? Ty mam coś powiem.
No ja słucham.
Trenera każdego dociera do ciebie, że twój uczeń wybrał sobie nie ten Everest, co trzeba. Ty świetnie wiesz, bo po prostu wiesz jako trener, bo to jest efekt twojego doświadczenia, kumulacja tysięcy innych przerobionych zawodników. I on chce wejść na Mount Everest, a ty dobrze wiesz, że będzie miał kłopoty z wejściem na rys. Wow, to jest robota. Jak mu to powiedzieć, żeby nie jechał w Himalaje, tylko pojechał nad morskie oko?
Jest taka bajka Leszka Kołakowskiego, która nazywa się Jak nauczyć latać nosorożca. Znacie ją?
No i trzymam ją w ręce. No.
To jest cudowna rzecz. Ja bardzo często ją czytam moim gimnazjalistom albo kiedyś licealistom, kiedy właśnie nie stąd, nie z gruchy, nie z pietruchy, na tak zwanej wychowawczej czasami sobie o niej rozmawialiśmy. Uwielbiam tą książkę. Ona właśnie jest o takich Monteverestach, że czasami po prostu trzeba coś tam inaczej.
Czy ty w trakcie lekcji też korzystasz z tego TIC-u, z tych technologii informacyjno-komunikacyjnych, czy trzymasz się tego podręcznika, który jest jakby wyznacznikiem, kim to dzisiaj będzie na lekcji?
Nie bardzo, znaczy przeprowadzenie zajęć bez dostępu do prądu internetu w zasadzie jest nierealne. To znaczy nie chodzi mi o wpisanie tematu do Librusa. Znaczy zrobiłbym, inaczej. Jestem przygotowany na to lekcję, że zrobię ją z drucikiem, ale uczniowie nie żyją w świecie drucików. I w świecie starych kabli telefonicznych. Nie żyją tam. I to nie znaczy, że nie można ich wykorzystać. Natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, żebym nie miał dostępu do brytyjskiego Nature, do Wikipedii, do... Natomiast nie zamierzam też robić z siebie na siłę kogoś, kim kompletnie nie jestem. Cała ta inwazja, bez żadnej drwiny, Kahootów, quiz showów, teraz wymyślam te nazwy, Mac testów, fast drive'ów, fast track'ów i edu power'ów. No, ja naprawdę nie jestem z tego fizycznie skorzystać. Owszem, wszystko to ładnie brzmi, mocno się to nazywa, nie, żeby to nie było utożsamione z negowaniem tego, ale to wymaga mądrego, że nie każde wszystko kolorowe, co się kręci i świeci, i ładnie się kuleczki przesuwają. Trochę tak jak z uczniami, którzy mówią, proszę pana, ale ja to zrobiłem w Prezi. Ładnie tam w Prezi, ale tam dwa zdjęcia nerki dałeś z internetu. To nie jest szóstka. No nie.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja jestem strasznie podjarany tą rozmową, szczerze się przyznam i po prostu czekałem na nią i wow.
Jakie, no wow. Linie wow Air to nas na Islandię wożą czasami.
Bardzo się fajnie. Wszystko z Islandią kojarzy.
Nie, ale akurat to jest ładny, piękny kawałek świata.
No wiem, tak.
Piękny kawałek świata i oglądanie swoich uczniów, kiedy oni się uczą, wiecie czego nie widać w szkole, chłopaki? Kiedy oni uczą się takich drobnych rzeczy, takich, które, bo robota, którą my robimy, jest z typu niemożliwych. Efekty tego. Ja już prawdopodobnie ich nie zobaczę. Rzadko jest mi dane, kiedy mogę zobaczyć czyjś doktorat albo facet coś robi. albo założył kawiarenkę. Natomiast większość nie zobaczy efektów swojej roboty. Ja. Więc jak ty widzisz, jak oni na Islandii przekonali się, może tak wiać, że może porwać namiot, że śledzia nie wbija się pod tym kątem, tylko pod tamtym kątem i że coś tam jeszcze. I efekt tego jest natychmiastowy, tak jak porąbanie drewna. Porąbanie kupy drewna daje gigantyczną frajdę, bo za chwilę widzisz, wow, ale porąbana kupa drewna, ja się spociłem i się narobiłem. I jest efekt. W szkole tego nie ma. A wyjazdy z nimi, kiedy oni nauczą się odpalać palnik i zobaczmy, że jednak tak leje, że jest jednak mokro, również w namiocie, który miał być nieprzemakalny, albo że program jest przemakalny, albo że jednak coś nie działa, a miało działać, efekt jest natychmiast. I to jest czysta frajda, taka uczenia drugiego człowieka, kiedy on się nauczył, przyjęcie, tak jak dziadek kogoś uczył z nas może rąbać coś siekierką i ty się dość szybko nauczyłeś, że to jednak pod tym kątem, a nie pod tym kątem. W szkole tego nie ma. On się nauczył jakichś struktur aminokwasowych i ty nie widzisz jakby efektu tej roboty, a może że nigdy jej nie zobaczysz. Więc ta Islandia jest dość istotna, że buty są przemakalne, śledzie wbija się pod takim kątem, namioty może porwać, czasami bankomat nie działa, a to co nazywasz zupą, wcale zupą nie jest. I to odpowiedź jest szybko. I masz na ich twarzach wypisane, że się już tego nauczyli.
Że to nie zupa.
Strasznie mi się to podoba, strasznie mi się to podoba. Dobra, ale faktycznie musimy kończyć, bo czas nas goni. Mam nadzieję, że ty, Grzegorzu, też uważasz tych 25 minut za stracone.
Świetnie.
Świetnie.
Edugatki cieszą Lorka takie dziadki. No, dzięki chłopaki za zainteresowanie moją skromną, edukacyjną osobą. Siadam do pracy, takiej bardziej papierkowej.
Czyli co, sprawdziamy? No to...
Nie, odpisuję na odpisuję na fejsie i na maile. I...
No to proszę, a mówiłem, miłego. Lorek odpisuje, a mówią, żeby nie odpisywać.
Proszę nie odpisywać. Na listy się zawsze odpisuje.
Proszę pana,
a mam powiedzieć, to nie odpisuje.
A nie, na sprawdzianach. Na sprawdzianach.
A, ten...
No ja już tutaj wierzę o odpisywaniu.
To pan Grzegorz idzie do roboty papierkowej na fejsie, pan Marcin Zarut idzie jak zwykle we wtorki wieczorem na kung fu, a ja idę do domu. Dziękujemy bardzo za tą pyszną rozmowę o Islandii i nie tylko.
To był Grzegorz Lorek, rozmawiał z nami kilkanaście dni temu. Przyznam się szczerze, że kiedy go słuchałem, to jeszcze nie wiedziałem, że za dni parę dosłownie w moim domu zagości pies, który stał się nowym członkiem mojej rodziny. On tam mówił o tym, że co prawda psy go nie za bardzo nie interesują, ale o psach lubił tego dnia opowiadać, gdyż przeczytał coś w Nature. No i bardzo go to zapaliło i postanowił rozpalić tym artykułem swoich uczniów.
Czyli po prostu, krótko mówiąc, pies cię zaczarował swoim uśmiechem, wyrazem twarzy sympatycznym, zmanipulował i jest u ciebie.
Tak. No tak, to była dla mnie bardzo, bardzo ciekawa rozmowa.
Ja tutaj zauważyłem jedną rzecz, że bardzo Grzesiek podkreślał wagę jednak merytoryki nauczyciela, że trzeba być naprawdę mistrzem w tym, o czym się mówi, bo też jest nauczycielem licealnym, to trochę inaczej wygląda niż w przypadku pewnie, nie wiem, nauczania wczesnoszkolnego, gdzie można być powiedzmy tam na parę kroków przed uczniami. I zwróć uwagę, nie wiem, czy kojarzysz kwestię, że jak to się mocno kłóci z tym, co słynny Mr. Hattie mówi w swoich metabadaniach, gdzie wychodzi, ja pamiętam, zszokowanie naszej kadry nauczycielskiej, gdy usłyszeliśmy, że w badaniach Hattiemu wyszło, że tak w sumie to ta wiedza merytoryczna nauczyciela to ma znikomy wpływ na skuteczność nauczania. Nie wiem, czy ty się spotkałeś z tym.
Tak, spotkałem się, ale ja powiem szczerze, że ja jestem cały czas jednak po stronie tego Hattiego. To znaczy ja cały czas uważam, że... Tak. Tak, że w naszej edukacji jest za dużo tej akademickiej wiedzy i to jest dla nas... My się dużo...
Nie, to okej, dobra, w porządku. To wiedza akademicka jakby w relacji z uczniem to faktycznie jest jej za dużo i w podstawie programowej, ale tutaj chodziło o tą wiedzę merytoryczną, którą powinien nauczyciel, żeby jakby skondensować pewne rzeczy i w stronę uczniów jakby wyciągnąć te rzeczy, które są akurat uczniom potrzebne. I teraz no, porównaj nauczyciela wczesnoszkolnego, który tą matematykę wykłada na poziomie takim, że faktycznie ten parę kroków przed uczniami fajnie jest być, a porównaj porównaj nauczyciela biologii, który uczy olimpijczyków albo przygotowuje studentów przyszłych medycyny, tak?
No, więc... Jakoś mnie to nie przekonuje. To znaczy, przyznam się szczerze, że znaczy przede wszystkim uważam, że się bardzo mocno naraziłeś teraz naszym koleżankom i kolegom, którzy uczą najmłodszych, zupełnie najmłodszych, bo tak to trochę zabrzmiało, jakby oni nie musieli niczego umieć, tylko...
Nie. Wystarczy naprawdę parę kroków do przodu, jeśli chodzi o tą merytorykę, bo tam jednak nie wchodzą oni w jakieś niuanse, jakieś helisy, DNA i tak dalej, albo z języka angielskiego, nie wchodzą w różnicę między czasem future in the past, a jakimś trzecim mieszanym okresem warunkowym. Wiesz, to nie chodzi o to, że tak, oni tylko, nie muszą tylko, wiele
tylko
wiedzieć.
Znajdź mi Anglika,
to
jeżeli,
poziom, tylko, tak? Nie poczekaj, generalizujmy po prostu.
Ale znajdź mi Anglika, który mówi, któremu potrzebny jest tak na co dzień future in the past. To jest właśnie coś, co mnie strasznie denerwuje w tych naszych... W naszych
tak, tu się z tobą zgadzam.
Uczymy jakichś bzdur totalnych czasami i obawiam się, że 80% naszych nauczycieli, którzy mają głowę przepełnione tymi future'ami in the past, oczywiście nie chodzi o Anglików, tylko chodzi o taką metaforę tych takich rzeczy, które są w zasadzie nikomu nieprzydatne. Jest jeden
dobra,
problem...
ale ty cały czas mówisz o tym, czego my nauczamy, a ja mówię o tej wiedzy głębokiej, którą nauczyciel gdzieś tam o swoim przedmiocie powinien ogarnąć, po to, żeby jakby przepracować to i jednak rozmawiając nawet w trakcie projektu z uczniami, wiedzieć na czym się skupić, tak? Więc to jakby trochę inna bajka. Ja zupełnie nie mówię o tym, że faktycznie czasami uczymy głupot, których Amerykanie zwłaszcza po prostu śmieją się z tego w żywe oczy, prawda, i tak dalej, bo to zgadza się, jest tego dużo, aczkolwiek już teraz nowa matura też jakby tego unika w miarę możliwości, więc aż tak źle nie jest.
Jest ten problem taki, że widzisz, Grzesiek mówił dużo o zapalaniu. Wydaje mi się, że możemy na początku samej edukacji, kiedy nasi uczniowie mają 6, 7, 8 lat, możemy ich zgasić, zanim w ogóle rozbłysną. I możesz robić nie wiadomo co, a już nienawidzą matematyki, nienawidzą angielskiego, bo nie umieją dodawać końcówki S w trzeciej osobie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest dla mnie chyba... Teraz dużo mam do czynienia z dzieciakami w tym najmłodszym wieku, więc widzę teraz, jak dużo można zrobić dobrego i złego w tym czasie.
To ogrom odpowiedzialności, zdecydowanie tak.
A jeżeli chodzi o... jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale już chyba nie powiem.
Tylko przypomnę jeszcze, jak zwykle się wtrącę. Zwróć uwagę, pamiętasz nasze ekstra edugatki, w których Maciej Sztur pytał o tym, czy wśród nas są profesorowie Keatingowie. Ja wtedy właśnie wspomniałem Grześka Lorka, więc mamy zrealizowane jedno nasze takie mikromarzenie, że człowiek, którego wspomnieliśmy, ja wspomniałem wtedy jako ten przykład, dał nam wywiad i mam nadzieję, że nasze edugatki z Grześkiem Lorkiem będą totalnym hitem internetu.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki. Edukatki.
Edukatki.
Dziękujemy bardzo, spotykamy się za 2 tygodnie. Miejmy nadzieję z kolejnym zapalającym umysły uczniów.
Dobra, i muszę dodać teraz.
Dodawaj.